Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam serdecznie Państwa i moim gościem prosto z Warszawy, bo przecież posiedzenie Sejmu, jest wiceszef Platformy Obywatelskiej Cezary Grabarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, były ministrze sprawiedliwości, uściśle. Sejm zajmuje się nad ustawą o prokuraturze, która odwraca waszą reformę z 2009, czyli ponownie łączy funkcję prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości. I jakoś tak równolegle, nie wiem, czy ma to związek, czy nie, 300 prokuratorów odchodzi w stan spoczynku. Jak pan tę ustawę ocenia?
To zła ustawa. To ustawa, która psuje osiągnięcie, którym jest niewątpliwie niezależna prokuratura. Ale to jest także zła ustawa ze względu na jej rozwiązania szczegółowe.
Czyli mówimy na przykład o tajemnicy, która będzie lub... Zaraz. O zdejmowaniu klauzuli poufności? To, co będzie...
Między innymi. To już jest absurd. Ta ustawa dewastuje cały system ochrony informacji niejawnych. Prokurator generalny będzie mógł dla potrzeb prowadzonego postępowania zdejmować bądź też zmieniać gryf tajności dokumentu, który był wystawiony przez inną osobę. I całkowicie abstrahuje ten sposób działania prokuratora od tego, że pewnych tajemnic nigdy nie wolno odtajniać. Całkowicie pomija treść ustawy o ochronie informacji niejawnej. Pytanie, na jaki użytek będzie minister sprawiedliwości zdejmował bądź też zmieniał gryf tajności.
Argumentacja jest taka, że prokuratura działała niesprawnie, w związku z czym najwyższy chyba czas połączyć te funkcje, żeby była konkretna, jasna, polityczna odpowiedzialność.
Ale tu będzie konkretna i w sposób oczywisty upolityczniona prokuratora. Prokurator generalny będzie mógł dowolnie kształtować politykę kadrową. Znika kadencyjność, która była gwarancją niezależności prokuratorów funkcyjnych. Mało tego, dostaje instrumenty, które pozwolą kształtować decyzje procesowe. I prokurator...
Czyli co, będzie miał...
Podległy.
Chciałabym sprecyzować.
To będzie ręczne sterowanie postępowaniami.
Ręczne sterowanie sądem?
Ręczne sterowanie postępowaniami przygotowawczymi.
Panie ministrze, tylko ja mam tu pewien problem, ponieważ w 2009 wprowadziliście reformę i praktycznie od 2009 wszyscy powtarzali, że prokuratura generalna nie działa dobrze. Wielokrotnie były duże wątpliwości co do sprawozdania prokuratora Seremeta. Ostatniego, o ile się nie mylę, minister Biernacki, jednego z tych sprawozdań rocznych minister Biernacki, pana poprzednik, nie przyjął. Więc skoro było tak źle, to czemu wy tego nie zmieniliście? Mieliście 5 lat.
Minister tylko wyrażał opinię ostatecznie o przyjęciu bądź też o odrzuceniu sprawozdania.
Premier, który...
Decydował premier.
Tak, który również...
Rzeczywiście... Była taka sytuacja, że premier Donald Tusk jednego sprawozdania nie przyjął. I przygotowywana była ustawa, która miała zwiększyć kompetencje prokuratora generalnego, a jednocześnie zwiększyć kompetencje kontrolne parlamentu.
A czemu ona pozostała w fazie przygotowania? 5 lat
dlatego, że nie wszystkie ustawy parlament zdążył przygotować i przeprowadzić. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwały prace nad taką korektą. Ale pamiętajmy, że każde postępowanie to los człowieka, los jednostki. I ta ustawa wprowadza reżim państwa stanu wyjątkowego. I los jednostki będzie oddany na łaskę i niełaskę prokuratora generalnego.
Czy po uchwaleniu tej ustawy, bo w zasadzie możemy z dużym stopniem prawdopodobieństwa powiedzieć, że zostanie uchwalona, Prawo i Sprawiedliwość ma większość, czy wy jako Platforma już możecie założyć, że będziecie ją skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego?
Na pewno tak. Ale
tylko co to da?
Ważniejsze jest to właśnie, co dzieje się w tej chwili w samej prokuraturze, bo prokuratorzy to wykwalifikowani prawnicy. Oni czytają projekt, wiedzą, co się szykuje i dlatego wczoraj mieliśmy informację, że około 100 prokuratorów chce przejść w stan spoczynku. Dzisiaj media donoszą, że ta liczba wzrasta już do 300. To będzie dewastacja prokuratury.
Tylko wrócę do mojego poprzedniego pytania i pana zapowiedzi, że ustawa zostanie zaskarżona do Trybunału, tyle że w tej chwili Trybunał Konstytucyjny no praktycznie w jakiś sposób pozostaje w próżni. W zasadzie nie wiadomo jak dalej ten problem rozwiązać. Mamy 12 sędziów według nowej ustawy, jeszcze przez Trybunał nieocenionej, przypomnę, według nowej ustawy orzekać powinno 15.
Pełny skład to 13.
13, zgadza się, ale zaprzysiężonych w chwili obecnej jest według prezesa Rzeplińskiego 18, według Prawa i Sprawiedliwości 15. Nie zaprzysiężonych,
czekamy,
pełnoprawnych, bo trzech nie jest zaprzysiężonych.
I czekamy, aby prezydent przestał łamać konstytucję i odebrał ślubowanie zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z grudnia ubiegłego roku. Wybór trzech sędziów przez Sejm minionej kadencji odbył się w sposób właściwy. Właściwa była podstawa wyboru sędziów. Jeżeli raz zostali wybrani, prezydent ma obowiązek odebrać ślubowania. I sądzę, że taki będzie werdykt Komisji Weneckiej, która w lutym przybędzie do Polski i sprawozdawcy tej komisji odbędą szereg spotkań.
Tyle, że
mam
panie
nadzieję,
ministrze,
że także spotkają się z posłami i senatorami.
Panie ministrze, ja mam krótkie pytanie, jeżeli można. Bo z zapowiedzi Kancelarii Prezydenta wynika, że raczej nie będzie zaprzysiężenia tej trójki sędziów wybranej jeszcze w poprzedniej kadencji. Stąd moje pytanie i bardzo proszę o konkretną odpowiedź. Co wy jako Platforma zamierzacie wtedy zrobić?
My będziemy apelować, aby rezolucja, która będzie przygotowana w związku z oceną naruszeń praworządności w Polsce, została przyjęta przez Parlament Europejski.
I zostaniecie oskarżeni o zdradę.
To w sposób jednoznaczny. Jesteśmy członkiem Wspólnoty Europejskiej. Musieliśmy spełnić określone wymogi. W tym także wymóg praworządności. Rządy prawa to gwarancja demokracji. Jeżeli ktoś łamie prawo, narusza konstytucję, łamie demokrację, musi być piętnowany. W stanie wojennym wielokrotnie odwoływaliśmy się do świata Zachodu. A teraz
myśli pan, że to jest już,
sytuacja,
już na miejscu
sytuacja,
analogia?
Sytuacja jest już podobna. Wówczas zostały pogwałcone zasady konstytucyjne, teraz także. Mówił o tym także premier Cimoszewicz, który w sposób jednoznaczny ocenił zachowanie prezydenta jako naruszające konstytucję.
Panie ministrze, to jest wielka polityka, która jak widać dostarcza nam sporo napięć. A teraz sprawy ważne dla wszystkich łodzian. Od dwóch dni, o ile się nie mylę, wiem, że najprawdopodobniej dworzec Łódź Fabryczna nie zostanie oddany w terminie. Pan był orędownikiem i kolei dużych prędkości, i połączenia dworca Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską. Mówię oczywiście o tunelu. Jak pan ocenia to, co teraz robi główny wykonawca?
Nie
tylko byłem, ale to jest już drugie opóźnienie, przypomnę.
Nie tylko byłem, ale nadal jestem. Ja od jakiegoś czasu widzę komunikaty płynące od kierownictwa resortu infrastruktury, które zwiększa podatność wykonawców na tworzenie roszczeń. Jeżeli ktoś zapowiada, my będziemy wszystkie żądania szczegółowo analizowali, będziemy być może zawierali ugody, to taka sytuacja od razu zostaje dostrzeżona przez wykonawców.
Czyli sugeruje pan, że to Prawo i Sprawiedliwość rządzące resortem infrastruktury, proszę pozwolić, rozzuchwaliło wykonawcę?
Są umowy, jest aneks do umowy. Czasami pojawiają się obiektywne trudności, które strony umowy uwzględniają. Przypomnijmy, dworzec to trzech inwestorów. To PKP,
PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe i miasto, oczywiście.
I Łódź. I ci inwestorzy muszą zgodnie z warunkami kontraktu odnieść się do tych oczekiwań, które wykonawca sformułował.
Panie ministrze, jeszcze...
To jest abecadło, ale ja nadal jestem orędownikiem kolei dużych prędkości i nadal wierzę, że tunel pomiędzy Łodzią Fabryczną i Kaliską zostanie zrealizowany, bo jest wpisany do wieloletniego programu inwestycji kolejowych.
Zobaczymy i mamy nadzieję. Panie ministrze, jeszcze mamy drugi problem, komunikacyjny również. Sprawa łódzkiego lotniska. Marszałek województwa Witold Stępień wciąż nie zdecydował się na zwiększenie udziałów województwa w lotnisku. Aktualnie mamy informację, że jeden z przewoźników, czeski, wycofuje się z tegoż lotniska. Co robić? Na razie utrzymuje samo miasto to lotnisko. Czy ma zdolności finansowe, żeby inwestować i promować rozwój lotniska? Czy też Łódź sobie bez niego poradzi? Jak pan to ocenia?
Lotnisko to okno na świat. Łódź stara się o organizację dużej imprezy, Expo. Expo, które będzie dotyczyło rewitalizacji. To okno na świat jest potrzebne także po to, aby ta wielka impreza, która będzie promowała nie tylko Łódź, ale także Polskę, żeby ta impreza się odbyła i przebieg jej rzeczywiście stał się sukcesem, lotnisko musi działać. I tu samorządy muszą znaleźć sposób na podjęcie współpracy.
I pan będzie rozmawiał o tym z marszałkiem?
Wypromowanie lotniska to jest zadanie na wiele lat.
Zapytam raz jeszcze, zna pan Witolda Stępnia, czy będzie pan z nim rozmawiał, panie ministrze?
Przez wiele lat do lotniska trzeba dokładać, aby zmieniło się ono w dobrze prosperujący port lotniczy. Mam nadzieję, że zostanie znalezione jakieś porozumienie.
No to uparcie zapytam raz jeszcze, czy spróbuje pan namówić władze województwa, żeby jednak włączyły się w finansowanie portu?
Tu potrzebna jest bardzo poważna kalkulacja. Tu naprawdę partnerzy samorządowi muszą prowadzić rachunek ekonomiczny, rachunek finansowy, przewidzieć tę wieloletnią perspektywę i zawrzeć określone umowy. Tu nikt z zewnątrz nie powinien się włączać do tego procesu, bo nikt z zewnątrz nie ponosi za to odpowiedzialności.
Panie ministrze, musimy kończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Cezary Grabarczyk prosto z Warszawy był gościem Radia Łódź.
Dziękuję, pozdrawiam Łódź.